Jesteśmy zdeterminowani, żeby odbudować Pałac Saski i odbudujemy albo przy zgodzie prezydenta Warszawy, albo bez zgody, powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski.
Polityk był dziś pytany o postępy w sprawie ewentualnej odbudowy Pałacu Saskiego oraz wczorajszą wypowiedź prezydenta Warszawy.
Rafał Trzaskowski mówił, że ratusz nie będzie partycypował w kosztach odbudowy oraz, że bez zgody władz stolicy rząd nie będzie mógł wybudować czegokolwiek na działce należącej do miasta.
Marszałek Stanisław Karczewski podkreślił dziś, że PiS-owi bardzo zależy na tej inwestycji.
My jesteśmy zdeterminowani, żeby odbudować Pałac Saski i odbudujemy albo przy zgodzie pana prezydenta, albo bez zgody. Są stawiane pewne problemy, rozmawiamy, dyskutujemy. Codziennie w moim gabinecie prawie codziennie odbywają się dyskusje, debaty. Jesteśmy bardzo koncepcyjnie zaangażowani w tym temacie. Bardzo nam, tak jak powiedziałem, bardzo nam zależy na odbudowie. Jestem przekonany, że jest to słuszny cel, piękne miejsce, fantastyczne miejsce.
Stanisław Karczewski podkreślił, że w jednej części odbudowanego Pałacu Saskiego miałaby się znaleźć siedziba Senatu.
Dodał, że w drugiej północnej części miałoby zostać zorganizowane Muzeum Zniszczenia Warszawy. Ponadto, jak mówił marszałek Senatu, jedno z miejsc byłoby poświęcone tym, którzy walczyli o wolność i niepodległość.
11 listopada 2018 roku, podczas obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, prezydent Andrzej Duda podpisał deklarację o restytucji Pałacu Saskiego.
Profesor Zbigniew Religa był wielkim wielbicielem człowieka i życia, powiedział prezydent Andrzej Duda. Uczestniczył on w otwarciu wystawy w Senacie. Mistrz Religa, człowiek, lekarz, polityk.
Prezydent zapewnił, że ten, kto raz zetknął się z profesorem Religą i mógł go bliżej poznać, ten już zawsze potem chciał się z nim znowu spotykać.
Taką był osobą, zupełnie niezwykłą, postacią absolutnie nietuzinkową. Kto go spotkał, kto miał możliwość porozmawiać z nim, ten rozumiał, dlaczego odniósł w życiu tak niezwykły sukces. Był rzeczywiście jak ogień, po prostu płonął tym, czym się zajmował. To było jego absolutną pasją i był, można powiedzieć, wielkim wielbicielem człowieka i był wielkim wielbicielem życia. Nie w tym znaczeniu, żeby życia używać, bynajmniej nie. W tym znaczeniu, żeby życie było. W tym znaczeniu, żeby życie trwało. W tym znaczeniu, żeby to życie trwało jak najdłużej wbrew wszystkim przeciwnościom losu. To było jego wielkie wyzwanie, jego własnego życia i wielkie powołanie, któremu, myślę, można śmiało powiedzieć, cały się poświęcił.
Wystawa została otwarta z okazji 10. rocznicy śmierci profesora Zbigniewa Religi, wybitnego kardiochirurga, ministra zdrowia w latach 2005-2007, senatora trzeciej i piątej kadencji.
W 1986 roku Zbigniew Religa przeprowadził pierwszą w Polsce udaną transplantację serca, a Senat z kolei dziś jednogłośnie przyjął okolicznościową uchwałę.
Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT przesłuchuje dziś kolejnych świadków.
Ponad 4 godziny trwało przesłuchanie byłego szefa bydgoskiego Urzędu Kontroli Skarbowej.
Zbigniew Stawicki pełnił funkcję do grudnia 2015 roku. Jednocześnie pracował w ramach zespołu eksperckiego do spraw przestępczości VAT. Zespół wyliczył, że luka VAT to około 40 miliardów złotych. Jednak jak przyznał świadek, były to wyliczenia bardzo uproszczone. Nie były miarodajne ani nie posiadały walorów naukowych. Świadek mówił, że tak zwany odwrócony VAT, czyli jedno z najpopularniejszych narzędzi walki z przestępczością podatkową, nie był traktowany jako narzędzie skuteczne. Jednocześnie były szef UKS wskazał na opieszałość prokuratury. Nawet przed złożeniem pierwszej kwartalnej deklaracji analityka mogła wyłapać pewne charakterystyczne cechy mogące wskazywać na procedery sprzeczne z prawem. Rzadko jednak prokuratura wykorzystywała to narzędzie.
Akurat Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy wnosił wiele cennych uwag, cennych wniosków w korespondencji do resortu finansów.
Mówi szef Sejmowej Komisji Śledczej poseł Marcin Chorała.
Takich płynących doświadczenia, no one się niestety nie przekładały na rzeczywistość, na rozwiązania, które były wprowadzane. Ale taki jeden nowy wątek, który tutaj się pojawił, to kwestia handlu prawami do emisji CO2, do emisji gazów cieplarnianych. Urząd Skarbowy w Bydgoszczy prowadził kontrolę skarbową jednej z firm z Torunia i nie stwierdził nieprawidłowości, podczas gdy chwilę potem się okazało, że na przykład giełda w Paryżu, giełda handlu gazami cieplarnianymi zawiesiła swoje notowania, bo nagle tam wielokrotnie skoczyły obroty, a 80% z tych obrotów ta firma wygenerowała.
Na dziś do złożenia zeznań wezwano także byłą zastępczynię dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług Resortu Finansów Beatę Rogowską-Rajdę. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
450 milionów złotych to wartość projektu Maluch Plus w 2018 i 2019 roku. To przekłada się na wzrost liczby miejsc w żłobkach, poinformowała minister rodziny Elżbieta Rafalska.
Szefowa resortu i rzecznik rządu Joanna Kopcińska w łódzkim urzędzie wojewódzkim wzięły udział w konferencji.
Przedstawicielki rządu przekazywały informacje na temat programów społecznych, między innymi o Maluch Plus.
W województwie łódzkim, jak wskazywała minister Elżbieta Rafalska, w 2015 roku funkcjonowało 118 placówek opieki żłobkowej, a na koniec roku ubiegłego już 245.
Ilość miejsc w tegorocznej edycji programu w całym kraju będzie 10-krotnie większa niż w 2015 roku, mówiła.
Kiedy powstało 2,5 tysiąca miejsc opieki żłobkowej, a w tej chwili powstaje niemalże czy ponad 27 600 nowych miejsc opieki dla dzieci w 974 instytucjach opieki. Oprócz tego powinniśmy pamiętać, że dofinansowujemy z tych środków do miejsca, do kosztów odpłatności za pobyt dziecka w żłobku. Czyli jeżeli rodzice płacą 200 zł, gdyby nie rządowe 100 zł bądź 150, odpłatność wyniosłaby 350 zł bądź 300 zł.
Minister Elżbieta Rafalska zachęciła też do zakładania żłobków samorządowych, bo jak wskazała, dają one gwarancję dłuższego funkcjonowania i niższą odpłatność, co dla rodziców jest istotnym czynnikiem w decyzji o wyborze placówki.
Rozwój przemysłu w Polsce nie zwalnia. Produkcja przemysłowa w lutym wzrosła o 6,9% w odniesieniu do tego samego okresu ubiegłego roku.
W porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 1,5%, tak wynika z danych GUS. Osiągnięty w lutym wynik jest wyższy od prognoz ekonomistów. Dane GUS są wyjątkowo dobre dla górnictwa, które odnotowało wzrost o 16,5% rok do roku.
Produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 27 spośród 34 działach przemysłu. Europoseł Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, ocenia, że wyraźnie spowolnienie naszej gospodarce nie zagraża.
Tego rodzaju wskaźniki na tle tego, co dzieje się chociażby w zachodniej Europie, są, można powiedzieć, nie tylko satysfakcjonujące, ale wyróżniają nas i to bardzo wyraźnie. Taki wzrost produkcji w miesiącach zimowych oznacza, że to spowolnienie, które po wielokroć było zapowiadane, ono pewnie polską gospodarkę dotknie, ale tylko nieznacznie. Wszystko wskazuje na to, że wzrost PKB w całym roku 2019 jest możliwy na poziomie około 4%, co stawiałoby nas naprawdę w czołówce krajów unijnych.
Europoseł Zbigniew Kuźmiuk wskazał, że wzrost produkcji to odpowiedź na wysoki popyt, a ten, jak podkreślił ekonomista, rośnie na skutek rządowych programów, które zasilają gospodarstwa domowe, między innymi Rodzina 500+.
Na dobrą kondycję polskiej gospodarki wpływają też inwestycje takie jak Mieszkanie Plus. Zgodnie z planem w tym roku w budowie ma być około 100 tysięcy mieszkań.
Dariga Nazarbajewa została wybrana na przewodniczącą kazachstańskiego senatu. Najstarsza córka dotychczasowego prezydenta kraju stała się drugą osobą w politycznej hierarchii Kazachstanu.
Wcześniej przewodniczącym senatu był Kasym Żomart Tokajew. Po rezygnacji prezydenta Nursultana Nazarbajewa stanął na czele państwa. Będzie sprawował tę funkcję do kwietnia przyszłego roku.
Z kolei Dariga Nazarbajewa była wcześniej przewodniczącą Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, Obrony i Bezpieczeństwa.
Prawie 79-letni Nazarbajew swoją dymisję ogłosił we wtorek po 30 latach rządów. Powody decyzji nie są znane.
Po wydarzeniach w Kazachstanie prezydent Władimir Putin wyraził nadzieję na zapewnienie sukcesji władzy w tym kraju. Podziękował też Nazarbajewowi za wkład w pogłębienie integracji euroazjatyckiej.
To były wiadomości w Radiu Maryja.